Zapraszamy Państwa do wysłuchania serwisu informacyjnego.
Trwają 28 Światowe Dni Młodzieży w Brazylii.
W środę Ojciec Święty Franciszek pielgrzymował do sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Aparecidzie, gdzie modlił się przed obrazem Maryi w sali 12 apostołów.
Następnie przed bazyliką sprawowana była uroczysta Eucharystia.
Na początku Eucharystii Ojca Świętego powitał arcybiskup Aparecidy, ksiądz kardynał Raimundo Damasceno Assis.
Ksiądz kardynał podkreślał, że przyjazd Ojca Świętego to akt pobożności maryjnej i umocnienie wiary tysięcy pielgrzymów przybywających do Aparecidy od 1717 roku.
Gdy biskup Rzymu przyjeżdża tutaj jako pielgrzym Matki Bożej, wszyscy czujemy się utwierdzeni w wierze, bo ten, który miłości braterskiej Kościół prowadzi, prowadzi go na drogi świętości. To sanktuarium jest bardzo ważne. Odwiedzając to sanktuarium, to symbolicznie możemy powiedzieć, że odwiedzana jest przez Ojca Świętego cała Brazylia. Ojcze Święty, witamy Cię serdecznie w tym sanktuarium. My Cię przyjmujemy z bardzo ciepło i gorąco jako następcę świętego Piotra, biskupa Rzymu.
Arcybiskup Aparecidy podarował Ojcu Świętemu kopię figurki Matki Bożej z Aparecidy, która stała potem przy ołtarzu w czasie całej mszy. Zaznaczył przy tym, że czarny kolor figurki jest interpretowany jako odniesienie do cierpień ludzi ubogich i wykluczonych, szczególnie czarnoskórych w ciągu dziejów Brazylii. Pobudza to nieustannie Kościół do zaangażowania na rzecz ubogich i do tego, by sam był ubogi, gdyż dzięki temu stanie się wolny i będzie mógł służyć swemu Panu i Jego Ewangelii.
Nigdy nie traćmy nadziei. Pozwólmy, by Bóg nas zaskakiwał i bądźmy świadkami radości, apelował podczas homilii Ojciec Święty Franciszek.
Akcentując te trzy postawy, papież podkreślał, że przybył, aby pukać do domu Maryi, prosząc, aby pomogła ona nam wszystkim przekazywać młodzieży wartości, które uczynią ją twórcami narodu i świata bardziej sprawiedliwego, solidarnego i braterskiego.
Ojciec Święty wskazał, że niezależnie od tego, jak wielkie mogą się wydawać trudności w życiu każdego z nas, Bóg nigdy nie dopuszcza, aby nas pogrążyły.
Odnośnie do zniechęcenia, które może pojawić się w życiu tych, którzy zajmują się ewangelizacją lub którzy starają się żyć wiarą, jako ojciec i matka rodziny, chciałbym z mocą powiedzieć: miejcie zawsze w sercu tę pewność. Bóg idzie przy was, w żadnej chwili was nie opuszcza. Nigdy nie traćmy nadziei, nigdy jej nie gaśmy w sercu. Smok, zło istnieje w naszej historii, ale nie on jest najsilniejszy. Najsilniejszy jest Bóg i Bóg jest naszą nadzieją.
Franciszek akcentował, że Bóg zachowuje dla nas zawsze to, co najlepsze, ale chce, abyśmy pozwolili, by Jego miłość nas zadziwiła, abyśmy przyjmowali Jego niespodzianki.
Papież wskazywał, że jeżeli zbliżamy się do Niego, jeśli przebywamy z Nim, wówczas to, co wydaje się zimną wodą, co jest trudnością, grzechem, przemienia się w nowe wino przyjaźni z Nim.
Ojciec Święty podkreślał, że jeżeli podążamy w nadziei, pozwalając, by zadziwiło nas nowe wino, które daje nam Jezus, w naszych sercach panuje radość i musimy być świadkami tej radości.
Jezus pokazał nam, że oblicze Boga jest obliczem Ojca, który nas miłuje. Grzech i śmierć zostały pokonane. Chrześcijanin nie może być pesymistą. Nie wygląda jak ktoś, kto wydaje się być nieustannie w żałobie. Jeśli jesteśmy naprawdę zakochani w Chrystusie i czujemy, jak bardzo On nas kocha, to nasze serce rozpali się tak wielką radością, że udzieli się ona tym, którzy żyją blisko nas.
Przemawiając po mszy świętej z balkonu bazyliki w sanktuarium Matki Bożej w Aparecidzie, papież Franciszek zapowiedział, że wróci tu za 4 lata. W 2017 roku obchodzona będzie 300. rocznica znalezienia figury Matki Bożej w wodach rzeki Paraíba do Sul.
Papież pojawił się na balkonie zwanym Trybuną Benedykta XVI, aby pozdrowić uczestników mszy, dla których nie było miejsca w bazylice. Już po wizycie w Aparecidzie Ojciec Święty umieścił kolejne wpisy na Twitterze skierowane do młodych. Moi drodzy, nigdy nie zapominajmy, dziewica Maryja jest naszą mamą i to z jej pomocą możemy pozostać wierni Jezusowi, napisał papież, oraz dziękujemy błogosławionemu Janowi Pawłowi II za Światowe Dni Młodzieży i za liczne powołania, które zrodziły się podczas tych 28 spotkań.
Ojciec Święty udał się później do szpitala świętego Franciszka z Asyżu.
Na miejscu słowa powitania skierował do papieża ksiądz arcybiskup Orani João Tempesta, metropolita Rio de Janeiro.
Opatrzność Boża sprawiła, że Twoim pierwszym zadaniem, Ojcze Święty, w czasie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro jest pobłogosławienie dzieła zajmującego się leczeniem młodych narkomanów. Dziełem, które będzie znakiem i owocem ewangelizacji oraz miłości do naszych cierpiących braci i sióstr. W tym miejscu podejmowanych jest wiele działań prewencyjnych, leczniczych, ukierunkowanych na powrót leczonych uzależnionych do normalnego życia w społeczeństwie. Wpatrując się w różne oblicza cierpiących, uczeń, misjonarz widzi w każdym z nich twarz naszego Pana. To piękny znak, który Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro pozostawiają dla przyszłości.
Swoje świadectwa w obecności papieża złożyły osoby uzależnione od narkotyków. Dziękowali oni papieżowi za jego obecność i wsparcie, jakiego doświadczają.
A jestem rok i 3 miesiące, jestem tutaj, już nie używam narkotyków. Dobrzy ludzie mnie wyciągnęli z ciemności, z otchłani. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim z tej asocjacji LAR Świętego Franciszka, bo dzięki Wam zostałem wyzwolony z tego i nadal będę się oddawał tej pracy, aby ich pomóc innym w wyzwoleniu się od narkotyków. W imieniu tych wszystkich z naszej sieci dziękuję za Twoje świadectwo iścia za Chrystusem, za to, że wykazujesz preferencje właśnie dla nas. Dziękuję za Twoje świadectwo wyjścia do najuboższych.
Z kolei papież Franciszek akcentował, że szpital ten jest szczególnym sanktuarium ludzkiego cierpienia.
Dzisiaj w tym miejscu walki z uzależnieniem chemicznym chciałbym wziąć w objęcia każdego i każdą z was, którzy jesteście ciałem Chrystusa, i prosić, aby Bóg napełnił waszą, a także moją drogę życiową sensem i mocną nadzieją, powiedział Franciszek.
Papież akcentował, że wszyscy musimy nauczyć się brania w objęcia, jak święty Franciszek, tych, którzy są w potrzebie.
W Brazylii i na całym świecie jest wiele sytuacji wymagających wrażliwości, troski, miłości, takich jak walka z uzależnieniem chemicznym. Często jednak w naszych społeczeństwach tym, co przeważa, jest egoizm. Jakże wielu handlarzy śmierci stosuje logikę władzy i pieniędzy za wszelką cenę. Plaga handlu narkotykami, która prowadzi do przemocy oraz sieje ból i śmierć, wymaga aktu odwagi całego społeczeństwa. Nie da się ograniczyć rozprzestrzeniania i oddziaływania uzależnienia chemicznego za pomocą liberalizacji narkotyków, o czym się obecnie dyskutuje w różnych częściach Ameryki Łacińskiej. Konieczne jest zajęcie się problemami, które leżą u podstaw ich używania, krzewiąc większą sprawiedliwość, wychowując młodych do wartości, które budują życie wspólne, towarzysząc tym, którzy przeżywają trudności i dając nadzieję na przyszłość. Wszyscy musimy spojrzeć na drugiego oczyma miłości Chrystusa, nauczyć się brać w objęcia potrzebujących, aby wyrazić bliskość, uczucie i miłość.
Papież podkreślał również, że trzeba wyciągnąć rękę do osób przeżywających trudności, do tych, którzy znaleźli się w mrokach uzależnienia, nie widząc być może nawet, jak do tego doszło, i powiedzieć im: możesz się podnieść, wyjść z tego jest to trudne, ale możliwe, jeśli zechcesz.
Drodzy przyjaciele, chciałbym powiedzieć każdemu z was, ale szczególnie wielu innym, którzy nie mieli odwagi, by pójść waszą drogą. To ty musisz się podnieść. Jest to warunek konieczny. Znajdziesz wyciągniętą rękę osób, które chcą ci pomóc. Ale nikt nie może piąć się w górę zamiast ciebie. Ale nigdy nie jesteście sami. Kościół i wielu ludzi jest blisko was. Patrzcie z ufnością przed siebie. Wasza droga jest długa i trudna, ale patrzcie przed siebie. ku pewnej przyszłości, która wpisuje się w perspektywę inną niż iluzoryczne propozycje bożków tego świata, a która daje nam nowy zapał i nową siłę do codziennego życia.
Kościół nie stoi z dala od waszych trudów, ale towarzyszy wam z miłością. Pan jest blisko was i trzyma was za rękę. Spoglądajcie na Niego w najtrudniejszych chwilach, a da wam pociechę i nadzieję, podkreślał papież Franciszek.
Zasięg sygnału cyfrowego naziemnej telewizji dociera do 99,5% populacji. Tak wynika z informacji, jakie zamieściło na swojej stronie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Jak czytamy na stronie resortu, żeby nowy sygnał dotarł do telewidzów, operacje przełączenia poprzedziły szczegółowe badania zasięgu sygnału telewizyjnego. Robił je Urząd Komunikacji Elektronicznej. Założenie było takie, że cyfrowy sygnał naziemny musi docierać tam, gdzie do tej pory odbierany był nadajników naziemnych analogowy program telewizji publicznej.
Cel, według informacji ministerstwa, został osiągnięty, a zasięg zwiększono z 98,7% do prawie 100% populacji.
Tym samym, jak zauważa poseł Barbara Bubula, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, został spełniony warunek, aby telewizja Trwam szybciej mogła znaleźć się na cyfrowej platformie.
Przypomnijmy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała Fundacji Lux Veritatis, nadawcy katolickiej stacji, koncesję na cyfrowym multipleksie.
Artykuł 7 ustawy o cyfryzacji zakłada, że telewizja publiczna będzie rozpowszechniać programy na MUKS-ie pierwszym do dnia pokrycia sygnałem terytorium, na którym zamieszkuje 95% ludności. Jednak z wypowiedzi prezesa telewizji publicznej Juliusza Brauna wynika, że zwolnienie tych częstotliwości nie nastąpi wcześniej niż 27 kwietnia 2014 roku.
Ta sprawa została poruszona na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu przy okazji poruszenia kwestii obecnej sytuacji finansowej mediów publicznych.
Pan prezes mówił wyłącznie o tym, że obowiązuje go data 27 kwietnia przyszłego roku. Więc tutaj jest bardzo wiele znaków zapytania, ponieważ ustawa niestety pod tym względem nie jest precyzyjna. Nie przewiduje żadnych kar dla Telewizji Polskiej za nadawanie po okresie posiadania dostępu do 95% ludzi. Co więcej, posiada Telewizja Polska decyzję o rezerwacji częstotliwości wydaną przez prezes UKE, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, której termin kończy się dopiero 27 kwietnia przyszłego roku. W związku z tym musiałaby telewizja dobrowolnie zrezygnować z tej częstotliwości, aby w ten sposób umożliwić przydzielenie ich Fundacji Lux Veritatis, która wygrała konkurs na miejsce w multipleksie.
Poseł zauważyła, że przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO uniemożliwiła zadanie szczegółowych pytań przedstawicielowi telewizji publicznej, przerywając posiedzenie.
Nie doszło do wyjaśnienia bardzo ważnych kwestii związanych zarówno z tą sprawą, jak i z bulwersującą prywatyzacją 550 pracowników Telewizji Polskiej przez konkurencyjną firmę związaną z lewicą, czyli ZPR Zbigniewa Berzenka.
W czwartek zaplanowano posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury, na którym informacje na temat realizacji programu cyfryzacji telewizji naziemnej ma przedstawić przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, minister administracji i cyfryzacji oraz prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a transmisję przeprowadzi Telewizja Trwam.
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajmie się rządowym projektem noweli ustawy o finansach dotyczącym zawieszenia 50-procentowego progu ostrożnościowego.
Za odrzuceniem dokumentu głosowało 201 posłów, przeciw 225, 3 wstrzymało się od głosu.
Jeszcze przed głosowaniem poseł Andrzej Romanek z Solidarnej Polski podkreślał, że kreatywna księgowość i legislacja ministra finansów służy mu do bezkarnego zadłużania naszego kraju. W ciągu 6 lat szef resortu finansów zadłużył Polskę na kwotę 341 miliardów złotych. Na skutek tej nowelizacji dorzuci 16 miliardów złotych, a w przyszłym roku 50 miliardów, alarmował.
Ta polityka doprowadziła do tego, że przyszłe pokolenia, nasze dzieci, nasze wnuki i prawnuki będą żyły o wodzie i o chlebie, o ile w ogóle im na chleb starczy. I na takie rozwiązania Solidarna Polska nie wyraża zgody.
Minister finansów Jacek Rostowski przekonywał, że bez zawieszenia progu ostrożnościowego konieczne byłyby cięcia wydatków na około 25 miliardów złotych albo podwyżki podatków. Zapewniał, że Polsce w żaden sposób nie zagraża katastrofa finansowa.
Porównał dług naszego kraju do innych państw. Należy pamiętać, że Polska zadłużyła się na konto przekazywania pieniędzy do drugiego filaru systemu emerytalnego, mówił. Jeżeli byśmy odjęli tę część długu, to relacja długu do PKB wyniosłaby na poziomie około 38%.
Tymczasem w Sejmie odbyła się również debata nad sprawozdaniem rządu z wykonania ubiegłorocznego budżetu, a także z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2012 roku.
Obecny rząd doprowadził do katastrofy finansów publicznych. Budżet za 2012 rok to element błędnej polityki finansowej, która doprowadziła do nowelizacji budżetu, powiedziała poseł Beata Szydło, wiceprzewodnicząca Prawa i Sprawiedliwości. Miniony rok pod względem przytaczanych przez PO danych makroekonomicznych jest rokiem porażki i kompromitacji rządu, dodała poseł.
Co zrobiliście w tym czasie, żeby tak nie było? Bo to, że dzisiaj konstatujecie, przywołując również te dane, mówiąc o tych wynikach makroekonomicznych i tak naprawdę przyznajecie się do własnej porażki, bo wiecie doskonale, że gdybyście prowadzili inną politykę gospodarczą, gdybyście mieli wizję rozwoju kraju, gdybyście prowadzili inną politykę finansową i budżetową, a nie koncentrowali się na tej polityce kreatywnej, polityce budżetowej, która po prostu w tej chwili zbankrutowała. I ten rok jest dowodem tego, że to były po prostu budowanie zamków na piasku, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu.
Na tragiczne skutki polityki finansowej ministra Rostowskiego składają się między innymi przerost zatrudnienia w ministerstwach, wzrost długu Skarbu Państwa w ciągu 6 lat o 341 miliardów złotych, a dodatkowo wyprowadzenie zadłużenia poza resort finansów, wyliczał poseł Andrzej Romanek, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski.
Członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych wymienia wśród, jak to stwierdził, tej parszywej trzynastki, dodatkowo podwyżkę podatku VAT z 22 do 23% składki rentowej, drenowanie środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej, a ostatnią nacjonalizację OFE, czyli skok na kasę.
Pokazujemy Państwu parszywą trzynastkę ministra Rostowskiego, czyli 13 posunięć tego rządu wespół z panem ministrem Rostowskim, czy pod auspicjami pana ministra Rostowskiego, które zmierzają ku temu, aby albo obdzierać polskich podatników, obdzierać Polaków, nie myśleć o przyszłości, ale myśleć o tym, aby dzisiaj łatać dziurę budżetową. Taka jest niestety rola ministra Rostowskiego i taka jest jego wola polityczna. Proszę Państwa, jeżeli tak dalej pójdzie.
Tymczasem prezes NIK-u Jacek Jezierski podkreślił, że w 2012 roku budżet był wykonywany w warunkach pogłębiającego się spowolnienia gospodarczego w Polsce, recesji w Unii Europejskiej i pogorszenia sytuacji w gospodarce światowej.
PKB zwiększył się o 1,9% wobec wzrostu 4,5% w 2011 roku. Głównym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy był eksport, a nie popyt krajowy. Prezes NIK poinformował również, że na koniec ubiegłego roku relacja długu do PKB wynosiła 52,7%, czyli przekroczyła pierwszy próg ostrożnościowy.
Przypomnę, że istnieje realne zagrożenie przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego, ustalonego na poziomie 55%. Przekroczenie to wiązałoby się z koniecznością podjęcia znacznie bardziej restrykcyjnych działań, w tym istotnego ograniczenia wydatków sektora publicznego w kolejnych latach. Mimo obniżenia relacji długu do PKB, wysoki poziom długu przyczynia się nadal do pogłębiania nierównowagi budżetu państwa. W 2012 roku koszty obsługi długu wzrosły o 17,1%, podczas gdy pozostałe wydatki budżetu tylko o 3,4%.
Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował pakt fiskalny. W marcu ubiegłego roku pakt podpisał premier Donald Tusk, a także przywódcy 25 krajów Unii Europejskiej.
Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, zwłaszcza w krajach strefy euro, oraz nowe, bardziej automatyczne sankcje za łamanie dyscypliny, mówi poseł i profesor Krzysztof Szczerski.
To jest pakt fiskalny oznacza przede wszystkim wejście Polski w obręb tej zacieśniającej się dzisiaj integracji europejskiej, zacieśniającej się ponad narodami i ponad kompetencjami państw członkowskich. To jest pakt, który de facto oznacza możliwość przejęcia kontroli nad gospodarkami i budżetami krajów członkowskich Unii Europejskiej przez biurokrację europejską, przez nikogo nie wybierane grono osób, które będzie od tej pory miało prawo do opiniowania i kierowania bardzo daleko idących wytycznych, które są obłożone sankcjami, później finansowymi karami za ich niewypełnianie wobec państw.
Poseł Krzysztof Szczerski dodaje, że ratyfikacja paktu fiskalnego to oddanie kompetencji polskich organów państwowych w ręce unijnych decydentów. Fakt ten dziwi, zwłaszcza w czasie, gdy w Polsce toczy się burzliwa debata dotycząca stanu finansów publicznych, stwierdził poseł.
Prezydent Komorowski podpisuje pakt fiskalny dokładnie w tym samym, w którym minister Rostowski w Polsce chce znieść nasze wewnętrzne polskie rygory dotyczące dyscypliny budżetowej w Polsce, więc de facto Polska wobec kryzysu finansów publicznych pozbywa się własnych narzędzi kontroli, a zgadza się na narzędzia kontroli ponadnarodowej, czyli de facto to, co przestaje mieć wpływ w Polsce, oddajemy pod wpływ struktur ponadnarodowych, więc w tym sensie jest to rzecz, powiedziałem gorzką ironią, że w Polsce odbieramy sobie narzędzia kontroli, natomiast oddajemy je w dwójnasób.
Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość zaskarżyło wcześniej pakt fiskalny do Trybunału Konstytucyjnego, ale ten zawiesił w pierwszej decyzji postępowanie ze względu, że wówczas pakt nie był ostatecznie ratyfikowany przez prezydenta.
Dlatego w najbliższych dniach Prawo i Sprawiedliwość ponownie zaskarży pakt do Trybunału Konstytucyjnego.
Jeśli Trybunał przyzna rację zarzutom niezgodności paktu z ustawą zasadniczą przy obecnej Konstytucji Rzeczypospolitej, pakt nie będzie mógł obowiązywać w Polsce.
Kilkadziesiąt osób zginęło, blisko 200 zostało rannych w katastrofie kolejowej pod Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii, do której doszło w środę wieczorem.
Liczący 13 wagonów ekspres jadący z Madrytu do Ferrol wypadło z torów na północnych obrzeżach Santiago de Compostela.
Hiszpańskie koleje poinformowały, że ekspresem podróżowało 238 pasażerów oraz obsługa.
Rzeczniczka hiszpańskiego rządu oświadczyła, iż według wszelkich dostępnych informacji był to wypadek. Nic nie wskazuje obecnie na zamach.
To najgorszy wypadek kolejowy w Hiszpanii od 4 dekad.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.